Okej, okay, więc dzisiaj kontynuujemy list do Hebrajczyków i w kwestii przypomnienia ostatnio było o...
Powody zmiany kapłaństwa, powody zmiany prawa.
I co pamiętacie, jakie wnioski?
Skoro zmienia się kapłaństwo, musi zmienić się prawo.
A dlaczego?
Ponieważ jest inny kapłan. Innego kapłana...
Inne... A czemu nie może być inny?
Prawo dotyczyło prawie tylko i wyłącznie kapłanów. Bez kapłanów tamte prawo nie miało racji być. Nie dało się go wypełnić.
Tamci kapłani byli powołani na innych zasadach niż ten, który przyszedł po nich.
Czyli tamte prawo przewidywało wyłącznie kapłaństwo Aaronowe.
Tak.
Jasne. I teraz... Co jeszcze pamiętacie? Bo nie chciałbym pytań zadawać.
Tamte kapłaństwo Aaronowe nie doprowadzało tych, którzy mu podlegali, do doskonałości, więc była potrzeba zmiany kapłaństwa na takie,
i co? Które pojawił się kapłan
do doskonałości.
Pojawił się kapłan,
powołany na mocy niezniszczalnego życia.
Który mógł to zapewnić.
Ale
w cudzysłowie niestety był z pokolenia
Judy.
I trzeba było zmienić prawo, żeby on mógł być kapłanem. I też to się stało. Ale z racji tego, że się zmienia prawo, to zmienia się też umowa. Bo gdyby była ta sama umowa, to można do zasad... Jest umowa, prawda? Zaraz będziemy sobie o tym mówić. Jest umowa, słuchajcie. No i ktoś zawiera umowę, jakąś cywilną umowę, tak? No i tej umowie jest, że wszelkie zmiany w tej umowie są tam pod rygorem, że musi być na piśmie wszystko, parafowane, zatwierdzone, ale można zmieniać warunki umowy. Można, tak? Zgadza się? Ale to pozostaje wciąż ta sama umowa. A tutaj mówimy o nowej umowie, nowych warunkach i nowym kapłaniu. Czyli o nowym fundamencie. Fundament tamtego prawa stanowiło kapłaństwo. Natomiast fundament nowego, tego drugiego prawa, ono też wynika z kapłaństwa. Ale te prawa nie funkcjonują w próżni. One są treścią, warunkami konkretnych umów. To nie jest, funkcjonuje tam są sobie, nie. To są warunki umowy, którą Bóg zawarł, tak? I te warunki to jest właśnie to prawo. A te warunki są usadowione na fundamencie kapłaństwa. Tam Aaronowego, tu Melchizedekowego. Prawda? I teraz dzisiaj sobie powiemy na temat właśnie przymierzy. Będziemy mieli pod rozwagą rozdział 8. Tak, będziemy mieli sobie pod rozwagą rozdział 8, ale nie tylko. Sobie zrobimy kilka krótkich wycieczek, ale generalnie rozdział 8. Bo wchodzimy w bardzo ważną kwestię kolejną. Omówiliśmy sobie kapłaństwo, tak? Omówiliśmy sobie zasady funkcjonowania kapłaństwa. Wspomnieliśmy też, że musi nastąpić zmiana prawa. I teraz wchodzimy w szczegóły. Będziemy wchodzić w szczegóły, bo mamy tutaj nowe, lepsze przymierze. Będziemy wchodzić w szczegóły przymierzy. Zobaczymy, czym te przymierza się różnią. Zarys ogólny. A potem po kolei będziemy wchodzić coraz bardziej szczegółowo. Będziemy patrzeć na czym, dlaczego te przymierza są różne w szczegółach. Tak? Na jakich zasadach one funkcjonują. I te prawo będziemy coraz szczegółowiej rozważać. Będziemy wchodzić w szczegóły służby kapłańskiej, ofiar. Tak? I będziemy widzieć, dlaczego te prawa są inne. Dlaczego te fundamenty są inne. Skoro jest kapłaństwo, są ofiary, ale dlaczego? I będziemy coraz bardziej szczegółowo w to wchodzić, będzie rozdział 9, potem będzie rozdział 10 i będziemy sobie to szczegółowo omawiać. Więc dzisiaj mamy temat taki dość złożony. Nowe przymierze, dlaczego lepsze? Bo ono pisze lepsze, tak?
Tak.
Czytamy lepsze przymierze, zabrę. Dlaczego lepsze? Czyli innymi słowy, o wiecznym usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. To już sobie powiedzieliśmy. Ono jest lepsze. Dlaczego? No bo jest wieczne i daje usprawiedliwienie. Zapewnia doskonałość. Tak? Dlaczego lepsze? Czyli o wiecznym usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. I mamy pod rozwagą Hebrajczyków 8 rozdział, cały, od 1 do 13, cały rozdział. Będziemy sobie jeszcze powtarzać to, co myśmy później, wcześniej mówili. I będziemy, co będziemy omawiać? Zarys różnic, czyli ogólnie, nie będziemy wchodzić w szczegóły ofiar, to za tydzień, jak Bóg da. Dzisiaj mamy zarys różnic i powody zmiany. Powody i zasady zmiany. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Czyli zarys różnic i powody zmiany. I będą dwie rubryczki. Zaraz sobie będziemy czytać ten rozdział, ale będą dwie rubryczki. Pierwsza rubryczka to jest pierwsze przymierze, myślnik z Synaju, zawarte na Synaju. Druga rubryczka, nowe przymierze. Nie za szybko? Nowe przymierze. Lepsze. Myślnik lepsze. Myślnik w Jezusie Chrystusie. Lepsze w Jezusie Chrystusie. Jeżeli jest już wszystko ponotowane, to możemy czytać rozdział 8.
Oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem. Gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem z lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich serca. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
Okej. Okay. I teraz, słuchajcie, będziemy patrzeć sobie po kolei na i porównywać przymierze z Synaju, czyli te pierwsze, i te nowe. Chciałbym jeszcze, żebyśmy sobie zobaczyli po kolei. Drugi werset, zobaczcie, co on mówi nie tyle o kapłanie, co o przymierzu.
Związane ze świątynią i przybytkiem.
Przymierze zawarte na Synaju, jego jak gdyby takim trzonem była służba kapłańska, ale również co?
Świątynia.
Ci kapłani nie służyli na polu. Oni mieli świątynię, tak? Tam, gdzie Pan przybywał, chwała Pana. I oni w tej świątyni służyli. I z tą służbą było związane bardzo wiele rzeczy.
Przepisów.
Cały naród, tak? Przepisów, tak? Cały naród jak gdyby podlegał tym przepisom. Bo jakakolwiek działanie, jakiekolwiek przedsięwzięcie miało związek z świątynią. W taki czy inny sposób. A przynajmniej zdecydowana większość. I teraz zobaczmy, co możemy powiedzieć w drugim wersecie, zobaczcie, o przymierzu. Jaka jest służba w ramach tego przymierza? Gdzie ona się odbywa?
W świątyni.
Jakiej?
Zbudowanym przez Pana.
Tak?
W prawdziwym przybytku, a nie
w prawdziwym przybytku to jest nowe przymierze. A te przymierze...
Jest w obrazie tego
przybytku. Tak, ono dalej czytam, jest obrazem. Czyli ono się odbywa, cała służba w ramach tego przymierza odbywa się w świątyni na ziemi, zbudowanej przez...
Człowieka.
Przez człowieka. Piszemy, tak? Jak ktoś notuje, że pierwsze przymierze z Synaju, służba w ramach tego przymierza odbywa się w świątyni na ziemi, zbudowanej przez ludzi. Co mamy dalej, zobaczcie. A...
To od razu możemy w przymierze, tak?
Dobrze. A co mamy w przymierzu nowym, lepszym? Co tutaj mamy, zobaczcie. Us 8.2. W ramach tego przymierza ma miejsce służba kapłańska gdzie?
W przybytku zbudowanym przez Pana.
W prawdziwym przybytku w niebie, który zbudował Bóg. Czyli mamy dwie różne świątynie, dwóch różnych budowniczych i dwie różne służby.
To znaczy, te świątynie nie są zupełnie różne. Jedna jest obrazem, a druga jest prawdziwa.
Ale jedna jest na ziemi, a druga jest w niebie.
No, pod tym względem są różne. Ale
tak jak się różni, one tak się różnią jak model samochodu od samochodu.
Od prototyp w sensie.
Nie, w ogóle. Wzór czegoś. Aha, i coś, co jest rzeczywistością. Tak. To jest odbicie rzeczywistości. Jak czytaliśmy, że sobie w pierwszym rozdziale w tej świątyni służy Chrystus. I teraz jeszcze wróćmy sobie wcześniej do wersetu 7 i 22. Zobaczcie, co jeszcze możemy powiedzieć o nowym przymierzu.
Lepszy jest.
Ale 7, 22 mówi bardzo ważną rzecz.
Jezus stał się poręczycielem.
Tak, że poręczycielem, gwarantem tego przymierza jest Syn Boży. Syn Boży jest gwarantem tego przymierza, że ono się, że założenia, obietnice związane z tym przymierzem będą zrealizowane. I wracamy teraz do 8.2 i zobaczcie, co jeszcze mamy w 9.24, bo my robimy krótką wycieczkę, będziemy sobie to omawiać. 9.24, zobaczcie.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga.
Popatrzcie, on wszedł do prawdziwej świątyni, która jest rzeczywistością, a obrazem jej jest ta, która była na ziemi. I nie chodzi tutaj, że o rzeczy, z których była zrobiona, tak? Tylko, że prawdziwa jest tam. W tamtej faktycznie jest Bóg. Natomiast tu przybywała chwała Boża, to było zrobione przez ludzi i ona wykonana była według pewnego planu. Dlaczego? Bo musimy też, będziemy sobie to szczegółowo rozważać. Miejsce święte świętych, miejsce święte, tak? Dziedziniec, to wszystko było według planu. Odbicia tego, jak jest w niebie. Czyli najkrócej mówiąc, nie chodzi o szczegóły, chodzi o rozplanowanie tego miejsca, tak? Tam jest miejsce święte świętych i tu jest miejsce święte świętych. Święte świętych. Tam jest miejsce święte i tu jest miejsce święte, tak? Chodzi o to, że Biblia nie opisuje precyzyjnie, jak wygląda świątynia w niebie, ale ta jest odbiciem tamtej. Czyli mamy zachowane te elementy. W tym zakresie przynajmniej na tyle pozwala nam Słowo Boże, bo my nie mamy opisanych precyzyjnie, jak ta świątynia wygląda. Ale ta na ziemi jest odbiciem tamtej, czyli mamy układ świątyni taki, żeby można w niej pełnić służbę, czyli jak Jezus wszedł za zasłonę, tak? Czytamy, zasłona, tak? To jest to miejsce i to miejsce. I w tym zakresie możemy powiedzieć, że ta jest odbiciem tamtej. Nie, żeby ktoś sobie nie myślał, że jak tutaj było ze skór borsuczyk przykrycie, to i w niebie jest ze skór borsuczyk przykrycie, bo to jest, tego Słowo Boże nie mówi. To jest, myślę, że zły kierunek myślenia. Ale jest odbiciem w sensie, że zachowuje te same rozłożenie, czyli miejsce jest najświętsze, jest święte, tak jak powiedziałem, tam przebywa Bóg.
No też w tych świątyniach były składane cały czas ofiary ze zwierząt. W tej świątyni nie ma potrzeby składać ofiar ze zwierząt. Tak. Więc ona musi być trochę inna.
Jest odbiciem, ale to mówię, żebyśmy zobaczyli tylko ten zakres pewien, na który Biblia nam pozwala, bo niektórzy się zastanawiają, to jak ona może wyglądać. I czy w niebie jest świątynia? Niektórzy zadają pytania, bo ja na przykład ja dostaję takie pytania. Czy w niebie jest świątynia na podstawie tego? Ja mówię, no jest. Ale ja ci nie opiszę precyzyjnie, jak ona wygląda, jakie ma wymiary, bo ja tego nie wiem. Ale piszę, że jest. I Pan Jezus tam wszedł, do samego nieba. I wszystko w temacie, moim zdaniem. Nie należy iść dalej. Ale w tym zakresie, w którym Słowo Boże nam pozwala zobaczyć to podobieństwo, to jak najbardziej należy je zobaczyć, tak? I będziemy dalej czytać o służbie kapłańskiej, to będziemy widzieli, co Jezus zrobił po swojej śmierci, tak? Gdzie wszedł, dlaczego wszedł, co się stało, kiedy on wszedł z własną krwią. No, studiowaliśmy Księgę Kapłańską i będziemy wiedzieli. I on nie wszedł tutaj do tej świątyni, on wszedł do niebieskiej.
Tak.
Więc musiał przejść tą samą drogę, którą przechodził kapłan na ziemi. Z porządku Arona, tak? Więc dlatego jest odbiciem. W tym sensie. Dobrze, to mamy tutaj to omówione. I zobaczcie teraz werset 5, 8 rozdziału. I co on mówi o przymierzu Synaju? Że ta służba w ramach tego przymierza to służba czemu? Cieniowi obrazowi tego, co w niebie. Czyli ta służba w tej świątyni to jest służba tej świątyni, która jest obrazem i cieniem. To nie jest samo w sobie, nie jest to docelowe. Bo to, co docelowe, zrobił Chrystus. To jest służba cieniowi obrazowi tego, co w niebie. Ona ma swoje zadanie, miała swoje zadanie, tak? Spełniła te zadanie, ale miejsce obrazu zastąpiła rzeczywistość, tak? To, co prawdziwe. Czyli jest to służba cieniowi i obrazowi tego, co w niebie. Możemy iść dalej. Co mówi werset szósty? Zobaczcie. O czym on mówi? O jakim przymierzu?
Nowym.
Nowym. I co o nim jest napisane?
Że jest lepsze, ponieważ jest oparte na lepszych obietnicach.
Jest lepsze, ponieważ jest oparte na lepszych obietnicach. I teraz kontynuacją tego zdania jest zdanie z wersetu siódmego. Gdyby bowiem pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. I te słowo nienaganne ma braki, czyli coś jest z nim nie tak. I teraz, a tamte braków nie ma. I teraz, co jest bardzo ważne, przypomnijmy sobie, gdzie było spisane prawo przymierza z Synaju?
Na górze.
Tak? W miejscu. A na czym?
Na tablicach.
Częściowo.
Na część.
A reszta na księgach. Tak?
Mhm. Mojżeszowi tak. Podyktowane.
Tak, podyktowane Mojżeszowi, dokładnie. Co gwarantowało to przymierze?
Społeczność z Bogiem.
Tak, i błogosławieństwo na ziemi. Ale nie gwarantowało sprawiedliwości wiecznej, bo cały czas trzeba było składać ofiary. Trwanie w tym przymierzu, zobaczmy sobie, na czym się opierało trwanie w tym przymierzu. Zobaczmy sobie Księgę Powtórzonego Prawa. 6 rozdział. Szósty rozdział. Szósty rozdział. I najpierw przeczytajmy sobie 9 werset. Kontekst może jeszcze.
Od piątego. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swojej siły. A te słowa, które ja dziś nakazuję Tobie, będą w Twoim sercu. I będziesz je często przypominał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swoich rąk i będą jako przepaski między Twoimi oczami. Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach.
Tak, i jeszcze 24 i 25.
I Pan nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się Pana, naszego Boga, żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu tak jak dziś. I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed Panem, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał.
Teraz popatrzcie, co się działo w tym przymierzu. Przypominamy sobie. To jest tak. Izraelita miał cały czas pamiętać o tym, trwać w tym przymierzu, tak? Pamiętać o tym. Tak? Z całego serca, z całej duszy
pilnie się
przestrzegać wszystkich tych przykazań i to, jak on żył, będzie jego sprawiedliwością, czyli Bóg ocenia to, co on robi i na koniec czytamy chlubne świadectwo bohaterowie tak. Wiary mieli. Na koniec życia. Tak? Bóg oceniał ich tak, sprawiedliwych i czytamy na przykład byli bohaterowie wiary, byli prorocy, byli na przykład rodzice Jana Chrzciciela, którzy pisze, że byli sprawiedliwi przed Bogiem. Jan Chrzciciel był sprawiedliwy przed Bogiem. Dlaczego? Bo Bóg tak na niego patrzył. Ale nie dlatego, że on był sprawiedliwy, bo ktoś mu na wejściu go usprawiedliwił. On życie pokazywało go.
To z uczynków można powiedzieć.
Z łaski.
Bo to Bóg musiał.
Bo nie tylko uczynki musiały być z całego serca i Bóg to oceniał. Czyli ostateczna decyzja, czy on jest sprawiedliwy, czy nie, czy jest sprawiedliwy, czy nie, należała do Boga, ale musiał najpierw przeżyć to życie. Czyli usprawiedliwienie było na końcu. I tak ten sposób każdy Izraelita, kiedy grzeszył, musiał składać ofiary. Żydzi jako naród w tym nie wytrwali, w tym przymierzu, czyli nie udało im się, bo odeszli od Pana. I w związku z tym, jeżeli sobie popatrzymy na siódmy rozdział, zobaczcie, 18-19 werset, to zobaczmy te braki. Siódmy rozdział Hebrajczyków, 18-19 werset.
Zostało więc 17, tak?
17 i 18.
Tak bowiem świadczy, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności.
Tak, czyli tutaj mamy problem, na czym polegał, że w tym przymierzu nie można było dojść do doskonałości. Bóg musiał patrzeć na tego człowieka, który składał ofiary, oczywiście wszystko robił, i Bóg oceniał, że on robił to ze szczerego serca, robił to we właściwy sposób, ale on sam w sobie doskonały nie był. On grzeszył, musiał cały czas, tak? Ale nie był doskonały. Bo te prawo nie mogło doprowadzić do doskonałości. To przymierze nie mogło doprowadzić do doskonałości. Bóg musiał oceniać tego człowieka, ale nie dlatego, że on był usprawiedliwiony. No nie był. Bóg policzył mu to, tak jak Abrahamowi policzył za sprawiedliwość, tak? Ale jeżeli popatrzymy sobie na te, które nie ma braków, to zobaczmy sobie, jaka jest różnica. Jeremiasza, zobaczcie, bo mamy tutaj fragment, na który ten rozdział się powołuje. Mamy Jeremiasza, 31 rozdział, 31-34.
Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem. Mówi Pan, a takie będzie moje przymierze, a takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.
Czyli Pan zapowiada nowe przymierze, w którym co zrobi na wejściu?
Usprawiedliwi.
Usprawiedliwi. Grzechów nie wspomni więcej. Zobaczmy sobie Hebrajczyków, 10 rozdział. Tak. 16-17 werset, bo on mówi o tym samym, troszeczkę w innym kontekście, ale o tym samym.
Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
Tak. Teraz zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz. Bóg mówi, że na wejściu usprawiedliwi. Czy w prawie, w umowie zawartej na Synaju, Bóg powiedział, wchodzicie w przymierze usprawiedliwieni?
Nie,
nie. Nie. Nie, Bóg powiedział, macie, wypełnicie, tak, wypełnimy, okej, proszę. Ale Bóg nikogo na wejściu nie usprawiedliwił. Nie powiedział, macie carte blanche. Nie? To jest różnica. I ten ktoś musiał wytrwać w tym, żeby się okazać sprawiedliwym.
To jest ta fundamentalna różnica, że tam było usprawiedliwienie na końcu, a tu jest usprawiedliwienie na początku.
A tu jest usprawiedliwienie na początku. Zobaczcie Efezjan. Jeszcze bardzo ważna rzecz. Kolejny fragment to jest Efezjan, drugi rozdział. Efezjan, drugi rozdział. Jak czytamy od 11 do 16 wersetu, tylko ten krótki fragment.
Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, którzy zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzem obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
I teraz zobaczcie, o czym tu czytamy. Kto w tym przymierzu ma prawo bycia w nim?
Poganie.
Tak. Nie Żydzi. Tak. Właśnie, poganie. Na jednych i tych samych zasadach. Mhm. Zgadza się?
Tak. Obcy na jednych i tych...
Tak. Obcy, a teraz staliście się bliscy przez
krew Chrystusa.
W momencie uwierzenia. Nie pod koniec życia, ale w momencie, kiedy Bóg zawiera umowę, ty jesteś włączony i jesteś usprawiedliwiony. Jesteś włączony przez wiarę. Zobaczcie dalej. Jest jeszcze jeden fragment. Rzymian, 11 rozdział.
Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
Ten fragment mówi, że co? Że wszyscy Żydzi kiedyś znowu cały naród uwierzy w Boga, tak? W ramach jakiego przymierza?
Nowego.
Bo dalej jest napisane, że oni w nim nie wytrwali w 9 wersecie, tutaj w 8 rozdziale listu do Hebrajczyków. Więc nowe przymierze nie ma braków. Dlaczego? Dlaczego, że jest usprawiedliwienie na wejściu w przymierze, czyli ty jesteś sprawiedliwy, wchodzisz w przymierze sprawiedliwy i masz w tym wytrwać, w tym przymierzu, tak? Ale wchodzisz sprawiedliwy, nie musisz udowadniać czegoś. Tak. Ty jesteś sprawiedliwy, bo kapłan cię usprawiedliwia na wejściu. Nie musisz cały czas się usprawiedliwiać, tak jak tam. Tam cały czas trzeba było się usprawiedliwiać. Tu raz na wejściu. To jest zasadnicza różnica. Druga, że do tego przymierza mają prawo wejść zarówno Żydzi, jak i poganie. I nawet jeśli nie wszyscy Żydzi od razu weszli jako naród, bo wiadomo, że nie weszli, to przyjdzie dzień, kiedy wejdą. Ale mają do niego wstęp Żydzi i poganie na równych zasadach. I opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa. Na wierze. Bo na wejściu to otrzymujesz.
Czyli
włączany jesteś w umowę nie z powodu pochodzenia, nie z powodu cielesnego pochodzenia, tak? Ale na zasadzie wiary, na mocy wiary w Jezusa Chrystusa. Jesteś włączony w to przymierze. I ono daje ci sprawiedliwość. Zgadza się?
Tak.
Dlatego nie ma braków, bo tamte nie dawało tego, nie dawało usprawiedliwienia na wejściu, te daje. Bóg mówi, nie wspomnę ich grzechów więcej, czyli na zawsze. I taka jest różnica, więc te nie ma braków. Ono uzupełniło te braki, które miało tamte, dlatego że tam ludzie nie byli w stanie w tym wytrwać w taki sposób, jakby trzeba było. Bóg musiał uznać, że coś jest sprawiedliwe, bo oni nie mogli się, oni się ciągle usprawiedliwiali, więc Bóg musiał ocenić ich postawę. Bo ofiary ze zwierząt nie były w stanie im zapewnić tego, co ofiara Jezusa Chrystusa. I będziemy dalej o tym czytać. To jest tylko wstęp. Ja nie chciałbym za bardzo, bo będziemy to szczegółowo omawiać. Ale braki wynikają z systemu ofiarniczego, wynikają z niedoskonałości ludzi, tak? Bo oni nie byli w stanie tego zrobić tak, jak należy. Więc te przymierze uzupełnia te braki. Mhm. I będziemy sobie dalej o tym mówić.
I tamto przymierze było w całości oparte na ludziach.
Tak.
Ich służbie, ich ofiarach. A te już jest oparte
na ludziach niedoskonałych. Kapłaństwo było oparte na ludziach niedoskonałych, grzesznikach. Tak. Więc jak gdyby tam nie było problemem zasady, ale problemem byli ludzie. Grzeszni kapłani, Grzeszni ci, którzy byli w przymierzu, oni się musieli ciągle usprawiedliwiać. Oni nie byli usprawiedliwieni raz na zawsze na wejściu. I jeżeli oni trwali, odświeżali taką swoje usprawiedliwienie cały czas, z całego serca, to Bóg na koniec życia uznawał ich za sprawiedliwych. Ale różne rzeczy mogły się po drodze wydarzyć. Jasne to jest? Widzicie te różnice? Pytania jakieś są? Jak nie, to przejdźmy dalej. Temat rozwiniemy sobie troszkę później. Dalej zobaczcie. Werset 8-9. 8-9. Co tutaj widzimy o przymierzach? Co Bóg mówi tutaj ósmym? Ganiąc ich, mówi Pan, tak?
Czy było zapowiedziane?
Tak, było zapowiedziane, ale dlaczego Bóg mówił, kto mówił o tym nowym przymierzu? Jeremiasz. Czy w czasie, kiedy Jeremiasz głosił...
nie byli posłuszni.
Nie byli posłuszni Bogu. Więc Bóg zapowiada nowe przymierze, dlatego mówi, że jak będzie nowe przymierze, to ja już ich grzechów więcej nie wspomnę. Przebaczę im wszystko. Jak będę zawierał to przymierze. Więc ganiąc ich mówi. Mówi, wy nie jesteście w stanie tutaj nic z tym zrobić. Nie wytrwaliście w nim, więc będzie przymierze nowe. Więc Bóg wie o tym i zapowiada nowe przymierze, więc co jest ważne? Te pierwsze było ustanowione z narodem izraelskim na górze Synaj w Arabii. Tak? Było potwierdzone wydarzeniami na Chorebie?
Tak.
Poczytaliśmy o tym, prawda? Oni nie wytrwali w tym przymierzu. Dlatego ich gani, bo oni nie wytrwali w tym przymierzu. A co możemy powiedzieć o nowym przymierzu? Przeczytajmy sobie 8-9 werset.
Tymczasem ganiąc ich mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan.
Czyli jakie to będzie przymierze?
Inne.
Nie takie.
Nie takie.
Nie takie. Rozumiecie? I to jest ważne. Ono nie będzie takie. Ono będzie inne. Inne będzie. Inne będzie to przymierze. Na innych zasadach zawarte, bo w tamtym nie wytrwali, więc to przymierze będzie inne, nie takie jak te na górze Synaj, w którym Izraelici nie wytrwali. Oni mieli tam spisane prawo, tak? I mieli to robić z całego serca. Problem polegał na tym, że wielu z całego serca tego nie robiło.
Tak.
Oni nie mieli odnowionych serc.
Tak.
Oni... Niektórzy mieli szczere chęci i czytamy, że Bóg widział to i uznawał ich za sprawiedliwych. Uważał ich za sprawiedliwych.
Bo ci miłowali Boga. Czynili to z miłości do Boga. A nie na zasadzie właśnie uczynków. Dlatego to nie jest z uczynków.
Ale oni musieli trwać w tych uczynkach.
Tak, ale musieli trwać
cały czas trwać w tych uczynkach. Potwierdzając to, jacy są. I na koniec dopiero była ich ocena. Natomiast te przymierze będzie inne. I teraz co czytamy? 10-11 werset o nim, zobaczcie.
Że prawa Boże będą w ich umysłach i wypisane na ich sercach.
Włożone w ich umysły i wypisane na ich sercach. To co w Jeremiasza czytaliśmy. Tak? Nie takie. Dlaczego? Bo tamte było spisane. Tu Bóg we wnętrza włoży.
Jakby nie będzie, że ktoś nie wiedział.
Tak, ale włoży we wnętrze. Ty będziesz miał je...
W sercu, a tam no jakby...
W umyśle, patrzcie, że tu nie tylko serce. Tu jest umysł i serce. Jedno i drugie. Czyli ty będziesz rozumiał i chciał tak postępować.
Przez Ducha Świętego.
To tak, ale jak gdyby tutaj zawężamy troszeczkę, żeby nie rozszerzać tematu. Ale ono będzie inaczej, prawo będzie wypisane.
Tak.
Również. Czyli to będzie przymierze z prawem zapisanym na sercach i włożonym do umysłów. I każdy będzie wiedział, jak postępować. Będzie wiedział. On będzie wiedział po prostu. I jeszcze, co jest bardzo ważne, słuchajcie, 12 werset, zobaczcie, co mówi o nowym tym przymierzu.
Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Mhm.
Opiera się na czym? Na łaskawości Boga, który nie wspomni więcej grzechów i nieprawości, które wybaczył. Czyli Bóg wybacza
raz,
na początku. Na początku wybacza, a nie na końcu. Bo wierzysz w Jezusa, uwierzyłeś, Bóg ci wybaczył grzechy i tym sposobem włącza cię w uczestnika tego przymierza. Ty nie musisz się wykazać. Tak? Ty nie jesteś włączony, żeby coś wykazać, bo Izraelici zadeklarowali się, Bóg zawarł z nimi przymierze i teraz pokażcie. Tak? Zawarł z nimi przymierze, które oni musieli wytrwać w nim, pokazać, że oni trwają. Tutaj ty jesteś na wejściu usprawiedliwiony i włączony przez Boga. Tam oni musieli swoją sprawiedliwość wykazać. Tu Bóg cię usprawiedliwia. I Bóg tam patrzył jak. A tu Bóg cię usprawiedliwia, a ty musisz wytrwać jako sprawiedliwy, wiedząc, mając pragnienie żyć pobożnie. Jest inna zasada usprawiedliwienia. Tu na początku, tam na końcu. Czy to jest jasne?
Tak. Tam musieli czynić to, co trzeba było czynić i Bóg uznawał ich za sprawiedliwych.
Weszli w przymierze bez usprawiedliwienia.
Tak, a tu Bóg uznaje za
sprawiedliwych. Tam byli usprawiedliwiani przez całe przymierze. Tak.
I się czyni to, co trwali, się czyni, bo jest sprawiedliwy. Tak?
Jest w którejś księdze, nie pamiętam, musieli dokładać wszelkich starań, aby wypełniać.
No to czytaliśmy to właśnie z
Piąta Mojżeszowa.
Tak. Zobaczmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Co o tamtym przymierzu i o tym możemy się dowiedzieć? Otwórzcie 12 rozdział, bodajże listu do Hebrajczyków. Zrobimy krótką wycieczkę, ale istotną moim zdaniem. 12 rozdział. Od 18 do 24. Od 18 do 24 wersetu.
Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla.
Okej. Teraz tak. Czym się charakteryzowało tamte przymierze? Zawarcie przymierza było gdzie? Pod górą Synaj.
Na ziemi, na górze Synaj.
Tak. Góra płonęła ogniem, mrok, ciemność, burza, dźwięk trąb, głośny słow, tak? I tam się bali tego. Więc tamte przymierze zawarte pod górą Synaj ono, okoliczności, które temu towarzyszyły, budziły grozę, one były straszne, bo Bóg przemawiał. A czym się charakteryzuje nowe przymierze? Od 22?
Do miasta Boga żywego.
Lecz wy podejście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i nie do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zgromadzenie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Czyli wy podeszliście do góry Syjon. Nie, widać ją?
Nie.
Nie. Ale to jest więcej niż tam. Więc my podeszliśmy do czegoś, czego teraz nie widzimy. Mhm. Dlatego wiarą pielgrzymujemy, jest napisane, tak? Ale to nowe przymierze jest zawarte w jeszcze większych okolicznościach. W jeszcze w potężniejszej chwale, bo towarzyszą temu aniołowie. I to, że my tego nie widzimy, to nie oznacza, że to się nie odbyło, kiedy my przystąpiliśmy do tego. Każdy z nas, jak przystępuje. To są potężne rzeczy i teraz ty musisz to przyjąć wiarą. Bo tego nie widzisz. Ale tak jest. Tam Mojżesz mówi, jestem przerażony i drżący, to miejcie świadomość tego, jak wy macie się zachowywać, kiedy przystępujecie do tego przymierza, kiedy do niego przystąpiliście. Kiedy krew Chrystusa przemawia lepiej niż krew Abla i będziemy studiować to, usprawiedliwia raz na zawsze. Nie potrzeba cały czas usprawiedliwiać się. W prawie mojżeszowym, przymierzu z Synaju, trzeba było cały czas się usprawiedliwiać. Nie mogłeś być sprawiedliwym po złożeniu, ciągle grzeszyłeś i się usprawiedliwiałeś. Dlatego na koniec życia Bóg dopiero mówił, czy ty jesteś sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy. I albo umarłeś jako grzesznik, albo umarłeś jako ten, którego Bóg uznał za sprawiedliwego. Na koniec życia. Ale jeszcze jedna rzecz była bardzo ważna, o której będziemy sobie mówić. Potem nawiążemy do tego. Pamiętajcie o tym, będziemy jeszcze do tego nawiązywać. Co się stało potem z tymi ludźmi? Bo będziemy mówić o bohaterach wiary. Tych, którzy byli sprawiedliwi. Ale oni na koniec życia
tak, podlegali
innemu przymierzu, innemu prawu, innemu systemowi ofiarniczemu. Więc tamte przymierze nie mogą zapewnić na wieki doskonałości. Te może. I to są te różnice fundamentalne. Możemy iść dalej? Więc tamte było zawarte pod górą Synaj, a te pod górą Syną. Syjon, w mieście Boga żywego, które jest dziś niewidzialne jeszcze. Ono jest, ale my go nie widzimy. I czytamy potem, że Mojżesz, Abraham też wiarą oczekiwali tego. Wiarą. Oni tego nie widzieli. Czyli zawarcie przymierza jest też w różnych miejscach. Jedne jest chwalebne, ale drugie jeszcze bardziej chwalebne. Jeszcze potężniejsze. Dalej idziemy? Ok. Więc mamy werset 13. I teraz zobaczcie, co jest w 13. Co czytamy w 13?
A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest za nim.
I teraz to słowo przedawniło, to oznacza po polsku uczynić coś starym, nie nadającym się do użytku. Mhm. Coś zostało uczynione stare, nie nadające się do... Zużyło się, jak materiał, jak
było
coś,
dobre,
co używamy.
Było, nie jest
tak, ono się zużyło po prostu. Gdy przyszło nowe, ono się przedawniło. Zużyło się, bo te nowe jest lepsze. Używasz czegoś, ale potem dostajesz nowe. Patrzysz, no nie, to już się nie nadaje, mam te. Lepsze. To jest nowe, lepsze. Jest bliskie zaniku, czyli bliskie usunięcia. Bo czego dotyczy?
Tego, co tu.
Tego, co tu. A to z tym, co ma być?
Koniec.
Ma przeminąć. tamte nie przemija. Świątynia w niebie nie przeminie. Ta świątynia ma swój kres. Zgadza się?
Tak.
Więc przymierze z Synaju się przedawniło. Przymierze nowe trwa. Przymierze nowe trwa, ponieważ zastąpiło przymierze z Synaju. Jasne? Taka jest różnica, dlatego jest lepsze. Zastąpiło i trwa. Ono się nie przedawnia. Kapłan żyje.
Tak.
Służy w świątyni w niebie, która nie ma końca. Powiedzieliśmy sobie, że są różne świątynie, różne kapłaństwa. Jedno ma braki ze względu na system ofiarniczy, ze względu na niemożliwość usprawiedliwienia. Drugie jest lepsze, bo co? Bo usprawiedliwia na wejściu, usprawiedliwia na zawsze. Tak? Co jeszcze?
Ma lepsze obietnice.
Ma lepsze obietnice, bo ma obietnicę wieczności. Nie tylko tu i teraz, ale ma obietnicę wieczności, tak?
I czyni doskonałymi.
I czyni doskonałymi na wejściu.
Na wejściu.
Czyli nie potrzebujesz się cały czas usprawiedliwiać. Nie potrzebujesz kolejnych usprawiedliwień, bo ty jesteś usprawiedliwiony. Czyli tamte usprawiedliwiać się było cały czas, te usprawiedliwia na wejściu. Taka jest między nimi różnica.
No
tamte na czym się opiera? Na wypełnianiu wszystkich
przepisów prawa.
Tak? A te?
Na wierze w Jezusa Chrystusa.
Na wierze w Jezusa Chrystusa. Opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana. Przeczytajmy sobie Hebrajczyków 10:26. Nie, poczekajcie. 10.
Zależy w jakim aspekcie właśnie, żeby nie wierzyć.
10:37. 10:37-39. 10:30. Słuchajcie, 10:37-39 Hebrajczyków.
37:39.
Tak.
Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Tak. Czyli sprawiedliwy będzie żył
z wiary.
Z wiary. Z wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli wierzysz, jesteś usprawiedliwiony. Na wejściu. Tam, na wyjściu. Tam, na wyjściu. Pytania? To jak nie ma pytań, to jeszcze otwórzmy sobie Galację. I przeczytajmy sobie Galacjan 3 rozdział od 17 do 20. Do 21 nawet.
To zaś mówił, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywić, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona.
Dalej.
Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
Czyli przymierze zawarte na Górze Synaj było dla Izraelitów pedagogiem
do Chrystusa.
Tak. Ono miało ich trzymać w ryzach do Chrystusa. Aby z wiary byli usprawiedliwieni.
Docelowo. To było docelowo.
Tak, docelowo. Dokładnie. Docelowo, dokładnie. Także to jest bardzo ważne, żebyście też to zanotowali sobie, że prawo przymierze z Synaju miało cel.
Nie przyszedłem przeprowadzić znieść do prawo, przymierza. Ale wyprowadzić
tak,
prawo.
Przetrzymać Żydów do nowego przymierza. Bo nie pogan Żydów. Dlatego, że obietnica dana Abrahamowi jej nie unieważnia przymierze zawarte na Synaju i prawo w jego ramach. Nie unieważnia, że teraz będzie coś nowego. Nie. Ono było tylko przyjściowe. Więc dlatego ma braki, bo ono nie było docelowe. Ono samo w sobie jest prawo dobre, umowa była dobra, ona miała swój cel, ten cel został spełniony, tak? Ale ono nie było docelowe. Docelowe jest nowe przymierze. W Chrystusie, aż do przyjścia potomka. To jest jeden z aspektów.
Tak.
Bo będziemy potem czytać w 10 rozdziale, że przepraszam, 11 o bohaterach wiary, że oni, choć zdobyli chlubne świadectwo, nie osiągnęli tego, co głosiły obietnice, dlatego, że Bogu podobało się, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I będziemy to sobie omawiać. Tak? O co tam chodzi? Co to za cel? Dlaczego oni go nie osiągnęli? Prawda? Więc to jeszcze przed nami jest. Przedawnione, czynić starym, uchylić, starzeć się. Od stary, dawny, starodawny. Tak, ja, tak, tak. Ktoś zadał chyba pytanie, ale ja nie zauważyłem. Możliwe, że przeoczyłem pytanie, ale tu widzę, Rafał dał odpowiedź. Dziękuję, Rafał, brat. Pytania nie było. Aha, okej, okay. Rafał tylko zacytował. Coś, myślałem, że coś przeoczyłem. Dobrze, dobrze. Czy są pytania? To podsumowujemy. Wnioski jakie? Odnośnie przymierza z Synaju.
No to właśnie to, że ma prowadzić do Chrystusa, że to jest chwilowe.
Było zawarte
z Żydami.
Przede wszystkim z Izraelem.
Tylko z Żydami, tak.
Co gwarantowało trwanie w nim?
Wypełnianie przepisów prawa.
Ale co gwarantowało? No, jakie miało korzyści? Jakie
błogosławieństwo
były?
Tutaj na ziemi.
Tak. I społeczność.
I na końcu usprawiedliwienie przed Bogiem.
Czyli błogosławieństwo wiązało się z tą ziemią. Zawarcie tego przymierza z Izraelem unieważniało obietnice dane Abrahamowi
Nie.
Ono było tylko pewnym etapem. Obietnica została dana na potomka. Trwanie w prawie tego przymierza mogło uczynić kogoś doskonałym?
Nie.
On nie czyniło go to doskonałym na wejściu w umowę. Tak? Bo on cały czas musiał się usprawiedliwiać, czyli on wszedł w przymierze dlatego, że był potomkiem, tak, czyli się zadeklarował i musiał całe swoje życie, tak, to mówimy, oczyszczać się, tak, w ten sposób, że cały czas musiał się na bieżąco usprawiedliwiać, ale nie był usprawiedliwiony na zawsze, tak. Hebrajczyków 7,19 o tym mówi, zobaczcie, 7,19 Hebrajczyków.
Prawo bowiem nie czyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.
Lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Nadzieja w Jezusie Chrystusie. I teraz wnioski z prawa, z umowy, z przymierza nowego.
Mają do niego przystęp również poganie.
Tak, ale po pierwsze, zawarte jest na podstawie obietnicy danej Abrahamowi.
Tak.
Zawarte jest z kim? z Żydami i z poganami. Tak. Mhm. Drugie. Na jakiej podstawie jest zawarte?
Wiary.
Na podstawie wiary, Jezusa, ofiary Chrystusa. Jezusa Chrystusa, na podstawie wiary Jezusa Chrystusa. Mhm. Tak?
Mhm. Usprawiedliwia przez wiarę na wstępie.
Obietnice dotyczą wieczności, przyszłości, wieczności z Bogiem. Trwa się w Nim przez wiarę, nie uczynki, przez wiarę. Bo w tamtym się trwało przez spełnienie wszystkich uczynków, tak? A tu trwasz przez wiarę. Wierzysz, więc trwasz, tak? Wierzysz, więc trwasz.
I prawa są wypisane na sercach, tak, na umysłach ludzi.
Prawa tego przymierza są wypisane na sercach i włożone do umysłów usprawiedliwionych już z wiary. Tak. Zgadza się?
Tak, tak.
Gwarantem tego przymierza jest Jezus Chrystus.
Tak, tak.
Gwarantem tego przymierza jest Jezus Chrystus. Tak.
I świątynia jest w niebie.
Mm-hmm. Jest doskonała.
Jest nieprzemijająca.
Tak. Docelowo doskonała. Nieprzemijająca wiecznie.
Są pytania. Będziemy sobie jeszcze dalej w 9 rozdziale czytać, jak zostało zawarte jedno i drugie przymierze. Dalej będziemy kontynuować o tych ofiarach. Natomiast najważniejsze jest jedno, żebyśmy zobaczyli, że usprawiedliwienie tutaj było na wejściu stałe, jedno, pewne. Nie było ono przymierzem, które miało okres przejściowy, miało tylko doprowadzić do czegoś, ale było to przymierze, które było docelowe. Ok, czyli na lepszych ofiarach. Będziemy o tym mówić szerzej w rozdziale 9 jeszcze, więc będziemy nawiązywać tutaj do 8, więc jeżeli są jakieś pytania jeszcze, to można sobie notować. Jeżeli coś jest jeszcze niejasne, niepewne, to można sobie notować, a ja będę to mówił dalej, jak będziemy rozdział 9 rozważać, bo tu będziemy dokładnie mówić o ofiarach. Ok? Jeśli Bóg da, to za tydzień będziemy to rozważać dalej szczegółowi. A na dzisiaj zakończymy.